Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I mój gość, profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Witam, panie profesorze, w Toruniu.
Kłaniam się państwu pięknie, kłaniam się pani redaktor.
Mamy taki leniwy piątek. Mam takie wrażenie, że nie tylko zwykli Polacy lubią długie weekendy, ale też i politycy, bo o polityce jakoś cicho przez ostatnie dni.
No, stało się to pewnego rodzaju tradycją, zauważam. To nie jest pierwszy długi weekend w tym roku i te długie weekendy gdzieś tak od 10 lat nastały w naszej tradycji.
I lubimy sobie wtedy brać wolne, nawet w takie dni jak piątek, kiedy powinniśmy pracować. Jak czytam...
No, trudno się dziwić, pani redaktor, że ktoś próbuje sobie dogodzić w taki możliwy sposób.
I kumulować te wolne.
Tak, oczywiście, to zawsze tak było i zawsze tak będzie.
A dziś chciałam porozmawiać o kompromisie, o umiejętności dyskutowania. Słowo kompromis ostatnimi czasy jest nadużywane i to szczególnie z ust polityków słyszymy i to wszystkich opcji o tym, że są chętni do zawarcia kompromisu, że wierzą w możliwość jego zawarcia, ale są to tylko, mam takie wrażenie, słowa.
Jest to rodzaj mitu. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, co jest podstawą wszelkich sporów, nie tylko sporów politycznych, wszelkich, również takich, które toczymy w rodzinie. Otóż tutaj musimy się odwołać do takiego dość niewinnego słowa i które to słowo wydaje się zupełnie dalekie od negocjacji ekonomicznych, społecznych, politycznych. Otóż tym słowem jest estetyka. Dlatego, że wszystkie nasze wybory, jakie dokonujemy w życiu, mam na myśli wybory nie tylko polityczne, wszelkie, jakiekolwiek nam przychodzą w tej chwili do głowy, gdy o tym mówię, wybory dotyczące partnera życiowego, samochodu, jaki kupię, tego, co mam, co chciałbym zjeść. Wszystko to są wybory estetyczne. Estetyka sięga właściwie no niemal tak głęboko w nas jak popędy, bo popęd mówi chcę, ale popęd jest nieukierunkowany. Kierunkuje go dopiero estetyka. I teraz część naukowców, to tylko dosłownie malutka dygresja, część naukowców uważa, że ta estetyka jest wrodzona. Część uważa, że jest nabyta. Niektórzy uważają, że jest to pośrodku, że rodzimy się z jakąś estetyką, ale w trakcie doświadczenia życia, w trakcie historii naszej, obrastając w treść, ta estetyka potrafi się zmienić. Na przykład, urodziłem się, przecież nikt mnie nie przyuczał na przykład do jedzenia ruskich pierogów, ale któregoś dnia, mając tam lat 6 czy 7, spróbowałem i stwierdziłem, że jest to pyszne, a jak spróbowałem dorsza, to plułem ścianę. I mogę powiedzieć, że w jakiś sposób odzwierciedla smak tych potraw to, bądź nie odzwierciedla, to, z czym ja się urodziłem. I teraz wszystkie sądy, które są na bazie estetyki, są niezwykle trudne do zmiany. To tak samo, jakbyśmy chcieli homoseksualiście powiedzieć, że tylko i wyłącznie seks heteroseksualny jest dobry i przymusić go do tego, żeby on w ten sposób próbował się kochać, bo też odwrotnie, heteroseksualistę do homoseksualizmu. No jest to nieprawdopodobnie trudne, wydaje się wręcz niemożliwe. I wbrew temu, co się wydaje, to ten przykład, który przed chwilą podałem, specjalnie taki silny i mocny, bo dotyczący naszej seksualności, odnosi się również do naszych wyborów politycznych. One też mają charakter estetyczny.
Tylko panie profesorze, dlatego, no właśnie jest to estetyka, to dziedzina filozofii, która zajmuje się pięknem.
Tak, pięknem.
I jak to piękno przełożyć na politykę?
Na politykę w ten sposób, że stawiamy kogoś w lepszym świetle, mówimy o nim lepiej, pokazujemy go jako osobę nie tyle estetyczną, nie tylko, może nawet tak bym powiedział, nie tylko estetyczną pod względem wizualnym, ale również w pewnej takiej konwencji, która aktualnie jest modna. Przecież każde pokolenie ma jakąś swoją konwencję. Mówimy nie tylko o modach dotyczących ubioru, ale przecież kiedyś był New Age i to też była pewna konwencja, życie w ogóle hipisowskie, pewien taki kształt życia. I jeżeli ktoś by się wpisywał w tę konwencję, jakiś polityk, to zapewne w tej grupie społecznej miałby większe szanse. Wszystko jest domeną estetyki, a politycy niestety od dłuższego czasu nie tyle chcą siebie pokazywać w lepszym świetle, co w gorszym świetle przeciwników. I dlatego mamy cały czas nie dialog, tylko awanturę. I ponadto przez cały czas nie pokazuje tego, jak chciałby coś zrobić lepiej, tylko pokazuje, jak tamci robią gorzej od nas, jak tamci robią źle. I mamy przez to bez przerwy przekaz negatywny. Dlatego mamy taki obraz społeczny i takie mamy awantury, takiej niechęci między ludźmi. Mówimy nawet, że tworzy się coś na kształt takich plemion politycznych. Nie chcę nadużywać tego słowa, ale niewątpliwie ta negatywna estetyka, pokazywanie ciągle, że tamci są źli i jakby na bazie tego pokazywanie siebie lepszy, bo tamci są wszyscy źli. Jest to bardzo negatywne i powiedziałbym, no nie chcę użyć słowa, ale miałkie intelektualnie.
Pana zdaniem w ogóle słowo kompromis jest adekwatne też do polityki?
W tym kształcie, jakim ją znamy, nie. Tu kompromis nie jest możliwy, dlatego że wszelkie spory estetyczne mogą się kończyć tylko przemocą. O, to już dowodził i Bertrand Russell, zdobywca Nagrody Nobla, ale pisał też o tym Fromm, pisał też o tym twórca psychoanalizy Freud, Jaspers, Jung. I w momencie, w którym jesteśmy oparci na estetyce, nie jest możliwy kompromis, tylko i wyłącznie przemoc fizyczna może sprawić to, że no jedna z tych opcji wygra.
Bo politycy mówią tak, zawrzyjmy kompromis. Kompromis jest możliwy, ale żadna ze stron nie chce jak gdyby ustąpić z pewnych właśnie...
Bo to jest tylko teoria. A poza tym oni chcą ten kompromis, jeśli nawet do niego dojdzie, to on będzie takim przykryciem pewnego zła, które się między nimi toczy. Czyli ten kompromis będzie polegał ewentualnie, jeśli do niego dojdzie, na ładnych słowach, na hasłach, ale za tym nic więcej nie pójdzie. Nie będzie prawdziwego kompromisu w sensie zbliżenia stanowisk. To jest niemożliwe.
Czyli można powiedzieć...
W momencie, w którym my rozmawiamy ze sobą poprzez negację, jest to po prostu niemożliwe.
Czyli można powiedzieć, że walka polityczna jest taką walką o określony obraz świata, tak?
No i... tak jak w tej chwili pojmujemy rzeczywistość polityczną w Europie, to tylko i wyłącznie walka. Pamiętajmy, że rzeczywistość polityczna Europy opiera się na monteskiuszowej wizji świata, czyli rozdziału trzech rodzajów władz, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej. Ten obraz, który mamy w Europie, nie do końca odpowiada Monteskiuszowi, też wydaje się, że władza sądownicza jest w tej chwili poza kontrolą. I nigdy nie widziałem czegoś podobnego jak w Egipcie. Pamiętam Mubaraka wprowadzona na salę rozpraw leżącego na łożu i pod kroplówką i sąd, czyli władza sądownicza, sądziła w tym momencie władzę wykonawczą. Natomiast no, chyba nigdy się nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ktoś sędziego wprowadza na jakąś salę, na przykład obraz Sejmu pod kroplówką i na łożu śmierci, po to tylko, żeby, nie wiem, Trybunał Stanu miał go osądzić. To tak nie jest i troszeczkę się rozchwiała ta wizja Monteskiusza w Europie. Tutaj mamy do czynienia, powiedziałbym, z taką pewnego rodzaju polityczną schizmą w stosunku do tego, jak wyobrażał sobie Monteskiusz, mimo to, że pomysł Monteskiusza jest nieco utopijny, dlatego że każda władza ma pajęczy charakter. Tak jak 100 pająków, czy 1000 pająków, czy 100 tysięcy pająków wrzucimy do akwarium, to zawsze pozostanie tylko jeden i te władze będą ze sobą walczyć. To po prostu jest wpisane w ich naturę.
Panie profesorze, jak się panu podoba, zamiast dyskusji na argumenty, właściwie no, od lat już kilkunastu, politycy zwykli rozmawiać za pośrednictwem mediów, organizując to konferencje prasowe, bądź też wspierając się...
To nie jest politykowanie, to jest pajacowanie. W większości nasza polityka, nie tylko polska, opiera się na pajacowaniu. Kto w bardziej wymyślny sposób obrzuci błotem drugiego? I właściwie do tego się to sprowadza, ale... politycy nie zauważają pewnej rzeczy. Otóż, tak jak w każdej modzie, na przykład nosiły kobiety mini, później długie spódniczki, następuje pewien zwrot w myśleniu społecznym. Społeczeństwo dotychczas hołdowało takiej modzie, a teraz nagle przestało. To się dzieje często z dnia na dzień i kto tego nie zrozumie, ten przegrywa. To zresztą było widać w ostatnich wyborach. I tutaj mamy sytuację następującą. Przychodzi dwóch polityków do studia, radiowego, telewizyjnego, jakiegokolwiek i zaczynają na siebie rzucać błotem. I któryś z nich, powiedzmy, zrobił to jeszcze silniej i w swoim mniemaniu wygrał tą debatę. Tego drugiego przeciwnika właściwie zgnoił, wbił go w ziemię, zmiażdżył, zniszczył. Ale on przegrał. On nie rozumie tego, że w tej chwili taka jest sytuacja społeczna, że społeczeństwo jest zmęczone tego typu awanturami i ubyło tam 1 promil procenta poparcia dla jego partii. Ubył. politycy tego nie potrafią zrozumieć.
Panie profesorze, dzisiaj mamy Dzień Samorządu Terytorialnego, Święto tak. Samorządu. No i właśnie, czy Polacy już nauczyli się dbać o swoją małą ojczyznę na różnych tych pułapach samorządu?
Ja muszę powiedzieć, że zawsze podkreślane jest to, że to, co najbardziej się udało w Polsce po przewrocie politycznym w latach, na przełomie lat 80. i 90., to właśnie samorząd. Samorząd jest przykładem tego, że ta ojczyzna, ta najbliższa, okazuje się nam, dla nas najbardziej krewna. I trzeba tutaj powiedzieć jeszcze rzecz taką, że to pokazuje, że rodzimy kapitał, wszystko to, co jest jakby bliskie nam narodowo, zawsze działa najlepiej w Polsce. Tak samo dzieje się z firmami, które mają kapitał polski, to one są bardziej odpowiedzialne za to, co robią, niż te, które mają kapitał zagraniczny. I tak samo jest z samorządem. Samorząd musi być odpowiedzialny, bo jest tutaj, bo tutaj mieszkają, bo tutaj usłyszą w razie czego kilka słów na swój temat, jeżeli nie będą działać takie zgodnie z wyobrażeniem społecznym. I ta kontrola społeczna poprzez ten fakt, że jest ktoś tu obok mnie, jest tutaj blisko, wydaje mi się decydująca, dlatego że samorządy się po prostu w Polsce udały.
A dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Na pamiątkę wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się, przypomnę, 27 maja 1990 roku. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale z Torunia dziś.
Bardzo dziękuję Państwu i bardzo dziękuję Pani redaktor.